Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Dzisiaj moim gościem, tak jak w poprzednich 50 odcinkach, jest Paweł Kowaluk.
Dobry wieczór.
Paweł jest ekspertem od migracji z Docusaurusa do Next.js'a i chce nam dzisiaj opowiedzieć trochę o swoim ostatnim projekcie, czyli migracji strony podcastu TechWriter Koduje do Next.js'a i innych fajnych technologii.
Wymagający klient, wymagający projekt.
Tak jest. I jeszcze do tego słabo płaci ten klient, nie?
O, no to prawda. To jest akurat
właściwie
prawda.
Można by powiedzieć, że to jest wolontariat.
Ale różnica pomiędzy zrobieniem pierwszej strony w Docusaurusie, a tej obecnej Next.js, cenowo wyszło jakieś 10 tysięcy razy drożej.
Aha, czyli musiałeś jeszcze podnająć kogoś, tak? Jakąś firmę zewnętrzną, żeby ci pomogła to dokończyć. Więc ta inwestycja się doskonale opłaciła, tak?
Wszystko jest okej. Okay. Pieniędzy dostałem 10 tysięcy razy więcej, czyli 0 razy 10 tysięcy. Natomiast doświadczenia i wiedzy potrzebowałem około 10 tysięcy razy więcej, czyli przebitka jest... A nie pamiętam, co powiedziałem. Dobra, nieważne. To co? Gadamy o tej stronie, nie?
Gadamy o stronie. Dobra, żarty już mamy za sobą, tak jak w Familiadzie, więc możemy przejść do meritum. Więc moje pierwsze pytanie. Po co w ogóle zmienialiśmy stronę z Docusaurusa na Next.js'a? Jaki był cel tego wszystkiego?
Ja miałem osobiście prywatny powód taki, żeby się jeszcze trochę nauczyć lepiej Next.js'a, żeby się dowiedzieć o jakichś tam kruczkach i tak dalej. Praktyczny taki powód to był większa automatyzacja. Bo w Docusaurusie wszystko trzeba napisać ręcznie, a tutaj okazało się, że pewne rzeczy robimy podwójnie. Na przykład opis odcinka piszemy w Anchorze i potem go kopiujemy do Docusaurusa i publikujemy. W Next.js'ie możemy sobie wygenerować opisy odcinków, listę odcinków, wygenerować sobie z Anchora, tak jakby był naszą bazą danych.
Okej, okay, no to może tutaj nie uprzedzajmy faktów, więc może zacznijmy od początku, czyli zmieniliśmy z Docusaurusa na Next.js'a i mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tych elementach, które mamy teraz, czyli z czego składa się nasz stack technologiczny w tym momencie, jeśli chodzi o naszą stronę?
Jasne, to jest bardzo prosta sprawa. Next.js, czyli framework jeden z najbardziej popularnych teraz w świecie frontendu. Trzymamy go sobie na GitHubie i publikujemy przez GitHub Pages. To jest relatywnie prosta sprawa. To znaczy next build jest taka komenda, która buduje output i potem jest next export, która z tego buduje statyczny output, nie? Czyli tak jakby next build buduje aplikację serwerowo-frontendową, taką, która ma backend i frontend, a potem export tworzy serię statycznych plików, które już nie mają tej funkcjonalności backendowej, ale można je opublikować na czymś takim jak GitHub Pages. I reszta jest analogiczna do Docusaurusa. Używamy GitHub Actions i tam jest taki plugin do GitHub Actions Publish to GitHub Pages, on się jakoś tak nazywa podobnie. Czyli on robi tak, że po prostu zbudowany output komituje do brancha GitHub Pages i ten branch GitHub Pages jest ustawiony jako publikujący z naszego konta, naszej organizacji.
To jest jedna rzecz, ale jeszcze jest druga rzecz, czyli frontend. Użyliśmy takiego frameworku Material UI, który jest taką bazą komponentów reaktowych, które można sobie wykorzystywać do tworzenia jakichś tam fajnych elementów na stronie. Teraz pytanie, co nam daje taki Material UI? Po co to w ogóle jest?
Cofnę się o krok, bo Next.js to pozwala nam generować statyczne strony za pomocą Reacta, co jest mega wygodne. React jest teraz bardzo popularny, jest bardzo dużo materiałów, żeby się nauczyć go i ukraść próbki kodu ze Stack Overflow. A Material UI upraszcza kilka następnych kroków, to znaczy daje nam gotowe komponenty takie jak karta, jakiś tam drop-down, przyciski i tak dalej. One są w pełni accessible, mają wszystkie te funkcjonalności zapewnione i są ostylowane w taki sposób, że wszystkie są spójne, tak jakby w obrębie całej strony. Możemy do tego dołożyć swój theme, czyli zmienić czcionki, kolorystykę, spacingi i tak dalej, ale kiedy to robimy, no to jest dalej spójne wszystko, prawda? Czyli dalej ta strona jest cała oscylowana tak jakby jednym frameworkiem, jednym design systemem, prawda? Bo to, o czym tu mówimy, to jest design system, czyli coś, co nam ogranicza w pewnym sensie wolność, nie możemy sobie robić wszystkiego dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, ale z drugiej strony nam jakby usuwa ten problem z pilnowaniem, żeby wszystko było spójne.
Tak, z każdym takim rozwiązaniem musimy sobie zadać pytanie, czy dla nas jest to ułatwienie, czy utrudnienie, bo w pewnych sytuacjach możemy być tak ograniczeni, że zauważymy, że zaczynamy hakować ten framework, którego użyliśmy w każdym możliwym miejscu, zamiast wykorzystywać te ustawienia jakby domyślne, które dostajemy od razu. No i tutaj pojawia się taka trudność, że nie dość, że musisz się nauczyć Reacta, to jest pierwsza rzecz, to jeszcze musisz się nauczyć jakby obchodzić z tą biblioteką, czy z tym design systemem, jak to nazwałeś. Co osobiście dla mnie no, też był to trochę challenge na początku, zresztą nadal uważam, że nie do końca jeszcze wiem wszystko, jak działa w Material UI, ale uczenie się naraz Reacta i Material UI jest to wyzwanie, muszę przyznać, bo trzeba wejść jakby w sposób myślenia reaktowy, to jest pierwsza rzecz, a później trzeba umieć to jeszcze zrobić w Material UI-u, gdzie on też ma takie swoje jakby API, ma jakieś tam swoje powiedzmy zasady, no i to jest nie jest takie łatwe. Dla osoby, która się na tym kompletnie nie zna, nie? Ale no. Później z biegiem czasu można docenić jakby te wszystkie walory, o których wspomniałeś, czyli to, że nie musimy się zastanawiać, jak sobie zrobić komponent, który się nazywa na przykład drawer, bo chcemy mieć z boku wysuwaną taką sekcję, że jak naciśniemy powiedzmy przycisk login, to wtedy wysuwa nam się z boku taka właśnie szuflada, tak to się nazywa, i tam mamy opcję do wyboru logowania na przykład, nie? I to są takie rzeczy, które dostajemy fajnie, możemy sobie, no to stwórz mi taki element drawer i on ma tu zrobić to i to i tam sobie można to zrobić. To jest duże ułatwienie, nie?
Jest jeszcze minimalna dodatkowa trudność, bo Next.js to jest też framework, który ma jakieś tam swoimi prawami się rządzi. Możemy pogadać o szczegółach, ale na przykład to, że mamy linki na stronie, które muszą używać routera Next.jsa, ale używamy komponentu Material UI, oznacza, że musimy dwie rzeczy ze sobą połączyć. Na szczęście Material UI pozwala nam po prostu wskazać tak jakby komponent routera, którego używamy jako linku, więc to jest tutaj w tym wypadku proste. Tylko to jest coś, o czym trzeba pamiętać, prawda? Bo jakbyśmy sobie po prostu zrobili jakiś tam link, to ten router Nexta mógłby przestać działać i byśmy na przykład dostawali nieoczekiwane odświeżenie całej strony i różne tego typu rzeczy.
Zgadza się. No, rutowanie w Reakcie jest też osobną historią i teraz mamy to na tapecie nawet w projekcie, którym pracujemy w pracy. Musimy ze sobą pożenić frontend w Reakcie do tego Material UI i jeszcze z backendem, który jest w Express.jsie i Node.jsie, czyli zapewnić to poprawne rutowanie zarówno po stronie serwerowej, jak i po stronie frontendowej, no co czasami przyprawia mnie o ból głowy, więc to jest cały czas work in progress i wiele się trzeba nauczyć, żeby to ogarnąć.
Nie kończąca się opowieść. Sprawa z Reactem jest taka w ogóle, że sami twórcy Reacta, dosyć niedawno, jakieś 2 tygodnie temu, chyba Dan Abramov, żebym nie przekręcił, powiedział, że nie używajcie React App, a React to jest coś, co się rozwinęło przez lata na tyle, że chcemy, żebyście używali frameworka. I bardzo dużo ludzi, którzy pracowało nad Reactem, teraz pracuje dla Vercela i pracują nad Next.js. No i jest tam kilka innych frameworków, które można z Reactem używać. Między innymi można powiedzieć, że Docusaurus to jest framework teraz. Tyle już tam feature'ów istnieje. Uczenie się frontendu w dzisiejszych czasach może być skomplikowaną drogą. No ale nie o tym dzisiejszy odcinek jest, tylko dzisiejszy odcinek jest o naszej stronce, która może być wzorem dla innych, jak możecie zbudować swoją stronkę, bo ma bardzo dużo fajnych aspektów. Na przykład, ja bym chciał podkreślić to, że to jest wszystko statycznie wygenerowane, więc w momencie jak przyjdziecie na naszą stronę, no to się bardzo szybko ładują podstronki, nie robimy żadnych zapytań do bazy danych, żeby sprawdzić ile jest odcinków, jaki jest następny odcinek i tak dalej, tylko wszystko po prostu jest zbudowane. Wybraliśmy takie rozwiązanie, dlatego że publikujemy średnio jeden odcinek na miesiąc, nie ma potrzeby, żeby tą listę uaktualniać częściej, prawda? Więc statycznie wygenerowane strony w zupełności wystarczą, raz w miesiącu można puścić builda, który trwa 2 minuty i jest wszystko gotowe.
Zgadza się. Dzięki temu jest szybko i bezpiecznie. Czyli tak, jak właśnie to lubimy najbardziej.
Tak jest. Żyj szybko i bezpiecznie. To moja dewiza.
Okej. Okay. Tylko nie zaczynaj śpiewać. Bardzo cię proszę.
Jasne.
Dobra, czyli mamy Next.jsa, z którego budujemy statyczne strony. Do tego dołożyliśmy sobie Material UI, czyli ten design system oparty na Reakcie. I to jest jakby podstawa tego, na czym zbudowaliśmy naszą stronę. My tego Material UI akurat na swojej stronie używamy w dość ograniczonym zakresie. To nie jest jakieś super skomplikowane zastosowanie, przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że masz inne zdanie na ten temat.
Nie, no rzeczywiście nie jest bardzo skomplikowane. Głównie te feature'y wchodzą w grę, jeśli chodzi o na przykład przełączanie między urządzeniami mobilnymi a desktopem, tak jakby różnice w layoutie, to jest jakby główna sprawa. A poza tym elementy nawigacji, guziki, linki, karty i tak dalej. To jest prosta sprawa.
Bo Material UI ogólnie pozwala też na dość spore możliwości, jeśli chodzi o stylowanie. można używać jakich motywów, można używać stylowania takiego komponentu in place, można sobie tworzyć jakby własne stylowane komponenty, więc tych możliwości jest całkiem sporo. No u nas to nie jest jakoś super rozbudowane. No dobra, no to jest jakby podstawa, ale są jeszcze pewne ciekawe rzeczy, które zrobiliśmy w trakcie budowania tej strony, które nam jakby ułatwiły życie. Jedna rzecz, która tutaj mi się nasuwa, to jest taka, że w poprzedniej stronie mieliśmy taki problem, że za każdym razem, kiedy publikowaliśmy nowy odcinek, musieliśmy zrobić kilka rzeczy manualnie. My używamy platformy Anchor FM, co nie jest żadną tajemnicą, do publikacji naszych odcinków. I Anchor FM działa tak, że dodaje się nowy odcinek, dodaje się tytuł dla odcinka, opis i po publikacji odcinek pojawia się na profilu naszego podcastu i generuje się do niego jakiś tam link, tak? Czyli wchodząc na nasz profil na Anchor FM, widzimy listę odcinków, widzimy ten ostatni odcinek, możemy sobie skopiować link i tak dalej. Dodatkowo Anchor FM daje nam możliwość jakby embedowania takiego playera do odcinków, który możemy sobie osadzić na stronie i dzięki niemu ktoś, kto wchodzi na naszą stronę, może zamiast przechodzić na stronę Anchora, może bezpośrednio z naszej strony odtworzyć sobie taki odcinek. No i tutaj się pojawiło parę problemów. Pierwszy problem był taki, że przy każdej publikacji nowego odcinka musieliśmy iść do GitHuba, dodać sobie plik Markdowna do sekcji blog na stronie Dokuzaurusa i jakby skopiować to wszystko, co dodaliśmy w Anchor FM-ie, dodać te notatki i tak dalej, no i opublikować taką stronkę z Markdowna i dodatkowo jeszcze osadzaliśmy właśnie ten player z Anchora, który nam daje w każdej takiej stronie opisującej odcinek. No i to było ok, powiedzmy raz w miesiącu, niewielki problem. No ale jednak była to praca manualna, no i trzeba było jakby duplikować ten content zarówno na Anchorze, no i jak w Dokuzaurusie.
Można się zawsze pomylić, warto wyeliminować takie manualne kroki, jeśli możemy.
Dokładnie. I kolejną rzeczą, którą napotkaliśmy, było to, że ten osadzony player, no nie był jakiś taki ładny. W ogóle bardzo mało było możliwości kustomizacji tego playera. Zauważyliśmy, że na przykład obcinał nam obrazki w niektórych miejscach. No i przede wszystkim musieliśmy jakby aktualizować link do ostatniego odcinka na głównej stronie za każdym razem, kiedy publikowaliśmy, bo on się zmieniał. No i nie potrafiliśmy tego jakoś w Dokuzaurusie zrobić sprytnie, więc sobie to tak żyło przez dłuższy czas. No i wtedy postanowiliśmy zrobić nową stronę ze względu na to, że chcieliśmy mieć, powiedzmy, lepszy wygląd. Miejmy nadzieję, że się udało. To się okaże, żeby strona była ładniejsza, łatwiejsza do użytkowania, no i żeby nam automatyzowała pewne rzeczy. No i enter Next.js, tak? I teraz Paweł, ty byłeś ojcem tego rozwiązania, więc może powiesz więcej, jak zrobiłeś to, że te odcinki się zaciągają same, stronki z odcinkami się publikują same z Anchora i tak dalej.
Next.js ma takie dwa feature'y, które tu się przydały. Get static paths i get static props. Get static paths pozwala nam wygenerować routy, wygenerować statyczne strony dla jakiejś tam listy rzeczy, w tym wypadku dla listy odcinków. I to się robi tak, że w momencie buildu robimy zapytanie do jakiejś tam bazy, pobieramy listę odcinków, generujemy wtedy stronę dla każdego odcinka. I tak jakby dane tego odcinka przekazujemy z funkcji get static paths do get static props i te static props nam generują tą stronę. W naszym wypadku bazą jest Anchor FM, a łączymy się przez RSS, czyli ten taki feed XML-owy.
Widzisz, RSS wiecznie żywy, nie? No to jest coś, co zostało wymyślone dawno temu i ja wciąż o tym słyszę, że to jest dalej potrzebne. Trochę tak jak z mailem, nie? Też niektórzy mówią, a e-mail taki stary, ale na przykład newslettery do tej pory się świetnie mają i dla mnie RSS to jest też takie coś jak newsletter, nie? Że niby wszyscy mówią, a już takie nowe są rzeczy jakieś tam, ale widzisz, tyle jest czytników RSS, każdy z tego korzysta. No i nam też się to przydało jako takie endpoint, z którego sobie pobieramy informacje o własnych odcinkach, nie?
Jakiś taki jest plugin płatny do GitHuba, który monitoruje RSS-a i na przykład publikuje, czy tam odpala jakieś joby w momencie, jak przyjdzie nowy jakiś tam item w RSS-ie, nowy element zostanie opublikowany, więc jest to cały czas technologia używana, wspierana. Wysyłamy zapytanie do RSS-a, dostajemy listę odcinków, generujemy static routes, czyli te stronki i każda stronka mówi o jednym odcinku, czyli dostaje opis, tytuł, link do audio i tak dalej. Potem sobie budujemy stronę normalnie w Reakcie, czyli na górze będzie tytuł, potem będzie opis, gdzieś tam jest po drodze player, który odtwarza audio, naciskamy sobie tam play, naciskamy sobie pauzę i tak dalej, czyli problem rozwiązany. Jedyne, co musimy zrobić, to po prostu jak opublikujemy odcinek na Anchorze, czyli tam wpisujemy opis, naciskamy save i ten odcinek się tam pojawia, on się pojawia w RSS-ie, to wtedy musimy sobie kopnąć nasz build na GitHubie i on nam wygeneruje strony od nowa i dołoży nowy odcinek.
No ale dzięki takim szablonom Nie wiem, czy to jest dobre słowo w przypadku Reacta, bo szablony to się może bardziej kojarzą z jakimś tam EJS-em, albo z Jinjo, albo z jakimś Mustache, albo Handlebars, czy jak to coś tam się nazywają.
No ciekawe, że to mówisz, no bo właśnie tak, w Next.js-ie one będą szablonami, nie? Generujemy statycznie strony.
Dokładnie, no to mamy taki szablon, który nam generuje taką stronę dla danego odcinka i mamy tam te wszystkie elementy, o których wspomniałeś. No i na stronie głównej mamy taką sekcję, która pokazuje nam trzy ostatnie odcinki i stamtąd możemy przejść do pełnej listy odcinków i to też nam się zaktualizuje, nie? Czyli ta lista nam się odświeży i dzięki temu mamy wszystko załatwione, to co wcześniej musieliśmy robić ręcznie, więc teraz musimy tylko nacisnąć publikuj na Anchor i tak jak mówiłeś, kopnąć build naszej strony i to się zaciąga automatycznie.
No dokładnie tak, powiem jeszcze o tej funkcji właśnie, bo to jest getStaticProps. Możemy ją użyć bez połączenia z getStaticPaths. Po prostu na dowolnej stronie mogą być takie statyczne propy, które się pobierają w momencie buildu. Czyli to zapytanie do bazy jest tylko raz wykonywane, tylko kiedy budujemy. I tych baz może być bardzo dużo. Moglibyśmy 5 różnych baz mieć. Jedną bazę jakoś tam relacyjną, drugą dokumentową, trzecia to jest RSS, czwarta to jest, nie wiem, YouTube czy cokolwiek. Może API Twittera i tak dalej. I na przykład pobieramy w momencie buildu top 5 tweetów o naszym podcaście i wyświetlamy na jakiejś stronie.
I przy okazji generowania tych stron może warto wspomnieć o czymś, co odkryliśmy w HTML-u, czyli o elemencie, który się nazywa audio, tak? No i teraz przechodzimy do kolejnego wyzwania, które mieliśmy, czyli nie spełniający naszych potrzeb embedowany player od Anchora. Jak to rozwiązaliśmy? Nic nowego się od Anchora nie pojawiło, przynajmniej my nic o tym nie wiemy, więc po prostu zbudowaliśmy swój player ręcznie. Okazało się, że w HTML-u 5 jest taki element, który się nazywa audio i można go sobie całkiem fajnie skustomizować i stworzyć własny komponent w Reakcie, który będzie nam taki player generował. Paweł, scena jest twoja.
No tak, no audio to jest komponent, który istnieje od zarania dziejów, odkąd mamy HTML5. On ładuje plik jakiś tam audio, tak jakby był dowolnym innym asetem, obrazkiem czy skryptem, czy coś podobnego. I w Reakcie możemy sobie obsłużyć eventy typu play, seek i tak dalej, więc możemy sobie zobaczyć na timeline'ie, gdzie jesteśmy, jak daleko do końca zostało, możemy wyświetlić czas, jaki minął, jaki został, możemy sobie kontrolować prędkość odtwarzania i tak dalej, więc dowolnie możemy się tym bawić. Wszystkie aplikacje, które odtwarzają audio, które widzieliście w internecie, pewnie używają tego samego mechanizmu i tak jakby nic prostszego nie ma. Natomiast mamy małego buga, nie wiem Michał, czy będziemy mówić o tym, ale jeszcze nie rozwiązaliśmy tego problemu, że audio sobie gra, przełączasz się na inną stronę, ono sobie dalej gra i żeby je wyłączyć, musisz po prostu odświeżyć stronę, ale damy radę, jakoś to rozwiążemy.
No to są takie reaktowe zagwozdki, tak, czyli jakieś odświeżanie stanu i tak dalej, nie? Z wielką moc, jak to się mówi? Z wielką władzą przychodzi też wielka odpowiedzialność, czy coś takiego?
Ja bym powiedział na przykład, że tutaj mówimy o tej zasadzie, że ta reguła Pareto, prawda, że większość zrobisz szybciutko od strzała, wszystko będzie prawie wszystko będzie zrobione, a pozostałe minimalny margines rzeczy do zrobienia ci po prostu zajmie całą resztę czasu, który został do wygaśnięcia
jak to było?
Wszechświata.
Że 80% rzeczy zrobisz w 20% czasu, a cała ostatnie 20% zajmie ci 80%? Jakoś tak, coś tędy, nie? Nie cytujcie mnie, bo pewnie przekręciłem to wszystko, ale to jest historia mojego życia ostatnio, czyli szybko idzie progres, pierwsze tam 80%, a później nawet bym powiedział 90%, a później na tym finiszu po prostu jest walenie głową w mur, bo są jakieś tam ostatnie rzeczy, które trzeba doszlifować. A z tym bugiem to ja nie wiem, czy to jest Paweł bug. Ja myślę, że to jest taki feature, bo wiesz, jak włączasz sobie odtwarzanie odcinka i przechodzisz na kolejną stronę, odcinek dalej gra. Czyli ty cały czas możesz słuchać go i jednocześnie robić inne rzeczy, tylko największy problem jest taki, że jak wrócisz do tej strony, z której włączyłeś ten odcinek, to nie masz progresu i nie wiesz, w którym miejscu jesteś i ten player się nie rusza, tak, więc nie wiesz, który to jest odcinek, nie wiesz, w którym miejscu jesteś. Nie? No, oczywiście,
bo to jest metafora życia, bo nie ma powrotu, po prostu nie powinieneś wracać na tą stronę z odcinkiem, idź dalej, idź na następny. Tak, na przykład fajna rzecz do zrobienia, to by mogła być włączyć sobie odcinek i przełączyć się na naszą grę Focus Grid i sobie pograć w nią.
Dobrze, że wspominasz o tej grze, bo to jest coś, co dodaliśmy już jakiś czas temu, jeszcze na starej stronie, ale w ogóle o tym nie mówiliśmy i to nawet nie było wyeksponowane w górnym menu strony, tylko było gdzieś to chyba ukryte w sekcji projekty czy coś takiego, więc nie wiem, ile osób w ogóle odkryło tą grę na naszej stronie. To jest taka siatka koncentracji. Polega to na tym, że wybieramy sobie rozmiar siatki, odpalamy grę i naszym zadaniem jest jak najszybciej wyklikać liczby po kolei, czyli na przykład od 1 do 12, od 1 do 18, w zależności od rozmiaru siatki. No i gra, to jest gra na czas, tak? Czyli im krócej nam to zajmie, tym lepszy wynik mamy i tak dalej. To jest po to, żeby ćwiczyć koncentrację, żebyście mogli się skupić na tym zadaniu i jak najszybciej znaleźć te liczby, które są rozproszone.
Polecam 1 do 100, bardzo długie ćwiczenie koncentracji. Natomiast nie wiemy, czy dużo ludzi w to gra, bo nie mamy żadnej analityki na stronie i to jest celowo zrobione.
Tak, może to się nie kojarzyć konkretnie z techcomem czy z kodowaniem, ale ogólnie taka umiejętność koncentrowania się jest przydatna w wielu sferach życiowych, więc polecamy sobie pograć. Dobra, Paweł, to mamy tak, player, publikowanie, a co jeśli chodzi o nasze guide'y? Tam też chyba robiłeś jakieś szablony, bo mamy na stronie opublikowane jeszcze takie materiały jak przewodnik, jak twoja książka i tak dalej, więc co tutaj się wydarzyło?
No to moja książka jest osobną stroną, więc jest link po prostu do zewnętrznej strony, tym się nie przejmujemy. Guide do Pythona mieliśmy napisany w Markdownie. Napisałem sobie bardzo prosty generator. W ogóle jeden z tutoriali na stronie Next.js-a to jest jak zrobić blog oparty o Markdowna. To jest analogiczna rzecz do tego, co zrobiłem. Po prostu trzeba było wygenerować te pliki z Markdowna do HTML-a, dodać nawigację i no trochę czasu mi to zajęło. Największy problem, z jakim się borykałem, to nie był prawdziwy problem, tylko to był mój problem, taki, że w dev mode, w momencie jak developowałem, to mi się około minuty odświeżały te strony guide'a. To dlatego, że Next.js w dev mode przebudowuje wszystkie strony za każdym razem, jak zmieniasz route. No i te narzędzia do publikowania z Markdowna do HTML-a, one są przewidziane tak jakby na stronę serwerową, i nikt nie podejrzewa, że będziesz je odpalać na przykład co parę sekund, nie? Dlatego one są ogromne rozmiarowo, zwłaszcza Prism, ta strona serwerowa Prism była, chyba miała, nie wiem czy nie miała, ze 20 mega, więc bardzo długo się ładowały te strony. Rozwiązałem to sobie na DevModzie, przenosząc Prism do frontendu. No i wszystko działało w porządku. Stworzyłem standardowy element do wyświetlania HTML-a, który używamy pomiędzy wyświetlaniem odcinków, a wyświetlaniem właśnie tych guide'ów z Markdowna i tylko trzeba mu podać HTML, dangerously set inner HTML i wszystko jest w porządku.
To jest mój ulubiony element w Reakcie, dangerously set inner HTML, tak?
No.
No, od razu ma się gęsią skórkę i takie poczucie, że to jest dreszczyk jakichś emocji, nie? Tutaj się będzie działo dopiero.
Odpowiadasz sobie na zasadnicze pytanie, czy ufasz sam sobie?
Nie, albo żyjesz na krawędzi, nie? Wiesz, co tam? Dangerously set inner HTML. Żyje się tylko raz. Dobra, mówiąc o optymalizacji, czy jeszcze przychodzi ci do głowy coś, co zrobiłeś, żeby strona szybciej działała? Miałeś jakieś performance'owe tutaj zagwozdki, czy nie za bardzo? No strona jest dość prosta, ale może coś tam uszczknąłeś jeszcze z czasu ładowania?
Jedna rzecz to były jeszcze obrazki. Next rozwiązuje problem za mnie, nie musiałem się dużo martwić. Po prostu podajemy rozmiar obrazka, jaki ma się wyświetlić i Next w czasie buildu generuje różne wymagane wielkości tego obrazka i po prostu je serwuje na różnych urządzeniach. Czyli jeżeli na przykład mamy duży obrazek, który ma zająć tyle miejsca, ile się da, na dużym ekranie on będzie duży, nie? Więc mamy jakiś tam plik 1920x1068, nie wiem jakie tam są te rozmiary, nie? A jak otworzymy tą samą stronę na telefonie, to Next nam wyśle inny obrazek, taki mniejszy, jakiś tam 200x300, prawda, żeby nie męczyć łącza internetowego.
Jest jeszcze jedna zmiana, jaką zrobiliśmy, czyli wyszukiwarka na stronie.
A właśnie, tak. Jest
to. A właśnie, bo wcześniej mieliśmy Dokuzaurusa podpiętego do Algoli, gdzie używaliśmy zewnętrznego rozwiązania, a tutaj zmieniliśmy to na jakąś javascriptową bibliotekę, która zapewnia tak zwany offline search, nie? Czyli po prostu indeksujemy sobie własne strony w czasie budowania. Jest to jakiś tam plik JS-owy, który odwołuje się do tego pliku JSON, który został wygenerowany w trakcie budowania strony i stamtąd sobie zczytuje zawartość stron i dostarcza nam wyniki wyszukiwania. Może powiesz coś więcej na ten temat, Paweł?
No, biblioteka, której użyliśmy, nazywa się Fuse.js. I ona działa tak, że podajesz jej indeks w formacie JSON, czy indeks, czyli tak jakby każdy entry w indeksie to jest, odpowiada jednej stronie. Tam możesz zawrzeć co chcesz. My zawarliśmy tytuł, body, czyli tak jakby treść odcinka. Nie pamiętam, czy tam mamy jakieś tagi, czy nie mamy. Jest jeszcze i link do strony, który się ma wyświetlić potem w wynikach wyszukiwania. No i pozostało tylko zindeksować całą stronę i to postanowiłem zrobić tak, że na końcu buildu dodałem jeszcze dodatkowy krok customowy, napisałem sobie skrypcik, czyli to działa tak, next build, next export i potem nasze indeksowanie. I next export tworzy nam folder, w którym są pliki HTML. Otwieram sobie ten folder moim skryptem, przeglądam każdy plik, parsuję HTML-a, różne tam tagi są wyfiltrowane z tego wyniku i sobie tam jakoś tam robimy proste operacje tekstowe, żeby stworzyć taki plik JSON i go zapisać. I on sobie leży w tym folderze outputu, tak jakby w rucie. I teraz tylko pozostaje w Reakcie załadować bibliotekę Fuse.js, załadować ten plik JSON i wyświetlić wyniki wyszukiwania.
Tak, największą trudnością tutaj chyba jest zdecydowanie, co powinniśmy indeksować z zawartości strony, bo strony są różne, struktura ich się czasem też różni. Na przykład na jednej stronie możemy mieć link wróć do poprzedniej strony albo na przykład wróć do listy odcinków i no nie chcemy, żeby w wynikach wyszukiwania pojawiał się tekst tego przycisku, nie? Albo nie chcemy, żeby nam się pojawiał jakiś tam link następna strona, poprzednia strona albo na przykład czas odtwarzania z playera. Bo to są jakby wszystko elementy HTML-owe na stronie, no i jeśli ustawimy sobie na przykład taki skrypt, żeby nam indeksował cały element main, no to wtedy nam zaciągną się te wszystkie rzeczy, co pod mainem się znajdują. Więc tutaj musieliśmy troszkę dostroić ten mechanizm i wykluczyć pewne elementy i zrobiliśmy to w taki sposób, że elementy, których nie chcemy indeksować w stronie, oznaczamy klasą exclude from index. Później mamy taki mechanizm, który nam zaciąga jakby ten element main, i później te child nody, które się zaciągają z tym elementem main, są usuwane, jeśli posiadają tą klasę exclude from index. I dzięki temu na końcu dostajemy tylko takie drzewo tych nodów, które zawiera tylko te elementy, które chcemy indeksować. No i je wrzucamy do search JSON-a, a później Fuse.js już sobie bierze ten plik i sobie tam wyświetla wyniki w zależności od naszego wyszukiwania. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest to, że to jest tak zwany, ja to nazywam offline search, nie wiem czy to jest poprawny termin, chodzi o to, że nie łączymy się do żadnej bazy, mamy tutaj plik lokalnie przygotowany już wcześniej i dzięki temu te wyniki wyszukiwania pojawiają się dość szybko, więc naciskając wyszukiwarkę od razu tam to okienko wyskakuje i jest to dość szybki proces.
To jest mała strona, więc niezauważalny jest ten czas, nie ma możliwości.
No właśnie to samo miałem powiedzieć też, że na nasze potrzeby, gdzie strona nie jest dość rozbudowana, to taki rodzaj wyszukiwania jest jak najbardziej wystarczający, no i super działa, tak? W przypadku większych stron albo takich, co się częściej zmieniają, może to być większy problem, no ale nie wiem, jaki jest limit tego Fuse.js, a pewnie jeszcze dużo większe strony jest w stanie ogarnąć, nie?
Dobrze, że wspomniałeś o tym, że te strony są różne, bo to jest wniosek, do którego doszedłem drugi raz. Pierwszy raz też do niego doszedłem, jak budowaliśmy w pracy stronę z dokumentacją, a też strony są różne, prawda? Najpierw tutaj, jak budowaliśmy stronę podcastu, to pomyślałem, może sobie mogę zindeksować pliki Markdown. No ale nie mamy na przykład plików Markdown dla odcinków, prawda? Bo pliki Markdown były proste, body Markdown, no to jest jakiś tam body text i to jest jakby prosty strzał. Tylko, że te strony właśnie odcinków nie mają Markdowna, strony na przykład z listą projektów nie mają Markdowna, strona startowa nie ma Markdowna, one są po prostu wszystkie wygenerowane różnie. No i tak przyszłościowo myśląc, moglibyśmy dodać jakieś inne źródło danych, publikować rzeczy z jakiegoś innego miejsca jeszcze znowu i po prostu ten output folder z tymi HTML-ami wydaje się być takim jednolitym miejscem, gdzie wszystko będzie, prawda? Jedyne, co o czym mówisz, to są te takie drobne różnice, które byśmy chcieli wykluczyć, jakieś tam elementy. No i to rozwiązaliśmy dzięki twojemu pomysłowi z dodaniem tej klasy.
Tak mniej więcej można podsumować to, co zrobiliśmy z naszą stroną, czyli przeszliśmy z Docusaurusa na XJS-a, zrobiliśmy parę optymalizacji, rozwiązaliśmy parę naszych problemów, które mieliśmy. Wyjdą jeszcze jakieś bugi. Nie wierzę, że zauważyliśmy wszystko, więc na pewno coś tam jeszcze wyjdzie. Ale ogólnie ja z efektu jestem zadowolony, mam nadzieję, że wszyscy też, którzy będą tą stronę odwiedzać, że będzie im się podobać. I warto też wspomnieć o tym, że nasza strona jest dostępna jako otwarte repozytorium na GitHubie, więc możecie sobie ją podpatrzeć. Możecie sobie zobaczyć kod źródłowy, możecie zobaczyć, jak to zrobiliśmy. Jeśli to, o czym rozmawialiśmy, było zbyt abstrakcyjne, to może dzięki temu będziecie w stanie sobie lepiej jakby wyobrazić to, o czym tu rozmawialiśmy. No i możecie sobie korzystać z tych rozwiązań, jeśli uznacie, że jest to coś, co wam się przyda. Nie mamy problemu z tym, żebyście sobie to skopiowali, sforkowali, zmienili i wykorzystali ponownie, więc no to tyle chyba, nie?
Ja mam jeszcze parę uwag na temat Next.js, a dokumentacja. Wiele dokumentacji ma taką cechę, że się nie zmieniają często, prawda? Więc statyczne budowanie strony jest jak najbardziej fajne. Jeżeli ktoś jest obeznany z Reactem i z Next.jsem, no to może łatwo taką stronę zbudować. I my używamy tylko statycznego budowania, natomiast Next.js pozwala na łączenie statycznych stron, stron takich server-side rendered i stron zupełnie dynamicznych, prawda? Czyli możemy sobie, jeżeli mamy obszary strony, które się nie zmieniają za często, po prostu je wygenerować statycznie, a pozostałe jakąś tam kombinacją technik wyświetlać. Jest jeszcze coś takiego, o czym już wspominaliśmy w jakimś wcześniejszym odcinku, incremental static regeneration. Chodzi o to, że możemy coś tam wygenerować statycznie i co jakiś czas sprawdzać, czy to się nie zmieniło i przebudowywać. To wymaga trochę bardziej skomplikowanej infrastruktury niż GitHub Pages, no ale też to nie jest poza jakby zasięgiem możliwości. Jeżeli jesteśmy w stanie taką infrastrukturę postawić, no to ten serwer też może tak działać, prawda? I te stronki będą zawsze aktualne. Czy tam powiedzmy eventually consistent, prawda? No na przykład co parę minut będą sprawdzać, czy się coś zmieniło i się odświeżać.
O tym ISR, o którym wspomniałeś w Next.jsie, mówiliśmy w poprzednim odcinku, jak rozmawialiśmy o Octotype'ie, o tym rozwiązaniu do blogowania opartym na GitHub Issues. Wtedy gościłeś u nas jako ekspert od platform do blogowania, więc możesz posłuchać siebie znowu i sobie przypomnieć, o czym mówiłeś.
Bardzo chętnie posłucham, bo moje czasy bycia ekspertem od blogowania są dawno za mną. Teraz czuję, że jestem innym człowiekiem.
Jesteś człowiekiem od migracji. Zobaczymy, kim będziesz w następnym odcinku.
Pożyjemy, zobaczymy.
To co? Kończymy?
Tak, dzięki wszystkim za posłuchanie. Jeśli macie jakieś uwagi, to kontaktujcie się z nami. Na nowej stronie adres techwriterkoduje.pl jest informacja o tym, jak się można z nami skontaktować. Poza tym, jeżeli nas znacie, no to też wiecie, jak się z nami kontaktować. Uwagi, pytania, chętnie odpowiemy, podzielimy się informacjami. Jeśli macie na przykład jakieś historie typu Next.js próbowałem słabo, no to pogadajmy, może fajnie by było zrobić z wami wywiad i dowiedzieć się, co tam poszło nie tak, dlaczego i jakie rozwiązanie jest lepsze.
Albo na przykład zrobić odcinek o tym, jak ktoś przeszedł z Next.jsem na Docusaurusa w drugą stronę.
No to by było ciekawe.
No to dzięki, Paweł, że do nas dołączyłeś jako ekspert i słyszymy się w następnym odcinku.
Dzięki, do usłyszenia.